Halo, halo, kilka minut po godzinie 13, słuchacie radia Weszło FM, jak zawsze o tej porze rozmawiamy sobie o tym wszystkim, co najciekawsze w angielskim futbolu, audycja o Football Bloody Hell. Ja nazywam się Wojciech Piela, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Tęsknimy oczywiście wszyscy za piłką, za graniem, ale no to nie zmienia faktu, że w poniedziałek o 13 na Weszło FM zawsze ta godzinka dla piłki angielskiej musi się znaleźć, no bo tematów takich bieżących nie brakuje, chociaż jest oczywiście ich mniej, nie są związane stricte z piłką nożną, z graniem, ale też Premier League i futbol angielski to niezwykła kopalnia legendarnych spotkań, z której można czerpać, no i też sobie będziemy troszeczkę wspominać. Będziemy sobie rozmawiać dzisiaj z Szymonem Ratajczakiem z Kanał Plus Sport, a także Michałem Skibą z Polska The Times o tym wszystkim, co się dzieje i jak to może wyglądać dalej, ale też troszeczkę spoglądając w przeszłość i wspominając dawne spotkania. Na początku dzwonimy sobie do Szymona Ratajczaka z Kanał Plus Sport i z nim będziemy rozmawiać na początek między innymi o cięciach zarobków piłkarzy, o tym, jak kluby sobie radzą finansowo z całą tą sytuacją, no i kiedy może nastąpić ewentualne wznowienie sezonu i w jakiej formie. Jest już z nami Szymon na antenie. Witam cię serdecznie. Cześć.
Cześć Wojtku, czołem słuchacze.
Słuchaj Szymon, wiem, że w pocie czoła przygotowywałeś swoją jedenastkę wszechczasów Premier League i spokojnie oczywiście do tego przejdziemy, natomiast chciałem sobie zacząć jednak od tego, co teraz się dzieje w Anglii, bo piłka nie gra, ale cały czas różne tematy są na tapecie związane z Premier League. No pierwsza taka kwestia, która się nasuwa, no to te cięcia zarobków, tak, no bo są doniesienia o tym, że piłkarze nie zgodzili się na 30% obniżki, argumentując to tym, że ucierpi służba zdrowia, że zabraknie podatków w wysokości 200 milionów funtów. No i tutaj można by to było jakoś inaczej rozwiązać. Jest pewien impas tutaj wyraźny w dyskusjach pomiędzy klubami a zawodnikami, też związkiem piłkarzy. Jak ty na to wszystko spoglądasz i czy myślisz, że jednak dojdzie do jakiegoś konsensusu w najbliższym czasie?
To znaczy, powiem ci szczerze, że przede wszystkim oczywiście jestem rozczarowany tłumaczeniem piłkarzy, którzy mówią, że to wprowadzenie takiego rozwiązania miałoby wpłynąć niekorzystnie na wpływy do budżetu i na angielską służbę zdrowia, bo jest to takie no, dosyć płytkie tłumaczenie dla mnie, dosyć miałkie, ale z drugiej strony staram się też zrozumieć zawodników, staram się zrozumieć piłkarzy. Wayne Rooney, występując niejako w ich imieniu, powiedział, że czuje się teraz w całej tej sytuacji tak mocno pod presją w ogóle tłumu, że wszyscy nalegamy na to, żeby piłkarze mieli obniżane te pensje, żeby ciąć, żeby to wszystko robić. I no ja powiem tak, z jednej strony oczywiście tak na poziomie takiej empatyczności jestem za tym i wydawałoby mi się rozsądne, żeby piłkarze także w Premier League godzili się na cięcia. Natomiast z drugiej strony wychodzę z założenia w ogóle w całym tym sporze dotyczącym obniżania zarobków, że staram się nie wypowiadać na temat zarobków innych ludzi, bo też nie do końca chciałbym, żeby ktoś zaglądał w mój portfel w tych trudnych czasach i no.
Znaczy ja ci powiem, Szymon, w ten sposób, że wydaje mi się, że to też za bardzo zbiorowo patrzymy na te kwestie. Mi się wydaje, że nie ma takiej, nie wiem, grupa społeczna, piłkarze, piekarze, dziennikarze i tak dalej. Wiadomo, że istnieje taki podział, ale też każdy z tych dziennikarzy, piłkarzy, piekarzy jest człowiekiem indywidualnym i on ma swoje jakieś zobowiązania, swój kontrakt, który dogadywał przecież indywidualnie ze swoim pracodawcą. Każdy piłkarz przecież to robił. Nie było tak, że grupowo piłkarze przyszli, słuchaj, to my mamy taką samą pensję, tylko każdy ma swoją, dostosowaną do jakichś swoich potrzeb i na przykład, no tak jak no, budująca jest postawa choćby Łukasza Fabiańskiego, który u mnie tydzień temu mówił, że on nawet byłby w stanie, nie wiem, na 100% się zgodzić obniżki na jakiś czas, bo jego nie interesuje teraz zarabianie pieniędzy, bo stawiam, że pewnie ma coś odłożone, bo jednak jest człowiekiem myślącym gdzieś do przodu, też ten jego kontrakt być może był tak skonstruowany, że coś sobie mógł odłożyć. No to inaczej to wygląda u piłkarzy, którzy jednak mają mniej, aczkolwiek można dojść do jakiejś takiej konkluzji, że no jeżeli, nie wiem, tak jak Mohamed Salah, zarabiasz 200 tysięcy funtów tygodniowo, no to niezależnie od tego, jak tymi pieniędzmi możesz sobie rozdysponowywać, no to gdzieś powinieneś mieć cokolwiek odłożone. No.
Znaczy, ja się z tobą, Wojtku, w 100% zgadzam i po prostu wydaje mi się, że po prostu wiesz, brakuje konsensusu, bo to też na pewno nie jest tak, że wszyscy piłkarze w Premier League się nie zgadzają na obniżki zarobków, co pokazuje ten przykład Fabiana. I no oczywiście, tak jak powiedziałeś, nie wiemy, którzy piłkarze wydają na zupełnie niepotrzebne uciechy życiowe, a którzy, nie wiem, mają biznesy, zatrudniają ludzi i jakoś inaczej na to wszystko patrzą. Natomiast no, wydaje mi się, że nie znamy też wszystkich szczegółów tych rozmów. Taką przynajmniej mam nadzieję, bo cały czas też toczą się rozmowy o tym, żeby Premier League dokończyć. I teraz tak, jeśli Premier League zostanie dokończona, no to piłkarze nagle, teraz jest plan, żeby wznowić te rozgrywki w połowie czerwca i zakończyć parę tygodni, rozegrać wszystko. Czyli to będzie gigantyczna dawka spotkań w krótkim okresie czasu. No i no to jest wszystko kwestia jakiegoś tam dogadania się. Oczywiście patrząc z boku wygląda to słabo, że piłkarze Premier League nie są w stanie zgodzić się do tego, by zejść chociaż z tych 30%. Natomiast no mówię, ja jestem zawsze w tych sądach, jestem dosyć ostrożny, bo no mówię, staram się ja osobiście wychodzić z takiego założenia, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, jeśli chodzi o zarobki. Tak jak powiedziałeś, jeden piłkarz, czy to w Polsce, czy w Anglii, jest juniorem, dopiero wchodzi, ma dosyć niskie stosunkowo te zarobki, a inny piłkarz no, zarabia mnóstwo i wydaje te pieniądze na głupoty, albo jest uzależniony od hazardu, od czegoś innego, albo po prostu no, no, żyje lekką ręką, a inny nie, inwestuje te pieniądze, zatrudnia ludzi i to wszystko w obecnych czasach kryzysu, wszystko czasami jest efektem domina. Ja mam nadzieję, że wszyscy tam dojdą do porozumienia, bo wiemy, że Premier League jako jedna z najsilniejszych lig na świecie to jest, no to jest potężna machina, której jakiś upadek czy turbulencje naprawdę w świecie sportu spowodowałby niepowetowane straty. Także mam nadzieję, że wszyscy dojdą do porozumienia i mam też nadzieję, że w miarę szybko wrócimy do gry. W sensie najszybciej, jak to jest możliwe, bo o ile ja się osobiście spodziewam, że dosyć długo poczekamy na powrót kibiców na stadiony, to ogólnie mam takie przeczucie, że i ten sezon, jeśli uda się go dokończyć w jakiś przemyślany sposób i ewentualnie następny, to będzie tak naprawdę sport telewizyjny. Sport przeniesie się do naszych telewizorów. W tych trudnych czasach będzie, mam nadzieję, jakąś naszą rozrywką. Takim, nie chcę powiedzieć zastępczym życiem, ale będzie nam troszkę tutaj umożliwiał emocjonowanie się sportem w trudnym czasie, nawet bez odwiedzania stadionu. To wiadomo, że z jednej strony to nie będzie to samo, a z drugiej strony myślę, że może to być jakaś rekompensata, jakieś chociaż coś, prawda, bo wszyscy za tym graniem tęsknimy. Czasami mieliśmy przesyt, czasami nam się wydawało, że ojejku, ciągle grają, dopiero w poniedziałek skończyła się kolejka, już we wtorek leci następna. A no tak naprawdę teraz widzimy, jak tego nam brakuje. Mhm.
No też, żeby tak jak mówisz, no nie wybrzmiało, że tylko piłkarze są źli i chcą jak najwięcej, jak najbardziej zachłannie dla siebie pieniędzy zabrać, no to chociażby przykład Jordana Hendersona tutaj gdzieś może być budujący, bo on nawołuje publicznie do tego, żeby ewentualnie stworzyć taki fundusz pomocy no, tej Narodowej Służbie Zdrowia, NHS w Anglii, no i on sam już jakieś pieniądze wpłacał właśnie na to, też Marcus Rashford z Manchester United zbiera pieniądze dla najbardziej potrzebujących, więc no rzeczywiście ta chęć pomocy jakaś jest i też informacja taka dosyć, no jeszcze świeża. Widać w West Hamie być może jakieś takie dobre prądy są odnośnie do tych dyskusji, bo Łukasz Fabiański tydzień temu u mnie, ale David Moyes też dzisiaj jest informacja, że zgodził się na tą 30% obniżkę jako trzeci menedżer w Premier League po Edim Hale. Po tym, jak to zrobił Eddie Howe, może o to tak niech wybrzmi, Eddie Howe z Bournemouth, no i Graham Potter z Brighton, także trzech menedżerów już wiemy, że zgodziło się na takie ruchy, natomiast też w Anglii rozgorzała dyskusja na temat zachowania Liverpoolu, który poszedł niejako wzorem Tottenhamu, Norwich i Newcastle, no bo wiemy, że Liverpool musiał umieścić około 200 pracowników na urlopach, oni dostaną całość swojej pensji prawdopodobnie, ale 80% ma być z programu rządowego pokryte, tylko 20 z zasobów samego Liverpoolu. No i to też ze sporą krytyką się spotkało, że no taki klub jak Liverpool, który jednak no, ma mnóstwo pieniędzy, płaci 200 tysięcy funtów tygodniowo Salahowi, Van Dijkowi gdzieś tam 180, no nie jest w stanie nawet teraz, nie wiem, 50 czy 60% w tych trudnych czasach wypłacać no pani, która gdzieś pierze majtki, panu, który kosi trawę i tak dalej, czyli zwykłym po prostu pracownikom.
Znaczy, patrząc z boku, oczywiście też jestem tym oburzony, ale z drugiej strony sobie za chwilę przypominam swoją dewizę, że właśnie staram się zaglądać innym do do portfela. I zawsze w takich sytuacjach ja jestem, ja uważam, że to jest przede wszystkim wina przepisów, które obowiązują, no bo zazwyczaj jest tak, że jeśli przepisy na coś pozwalają, to potem z tych furtek się korzysta. Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo nawet tak wielkie jak Liverpool i szukasz oszczędności, szukasz cięcia kosztów i masz taką możliwość, no to potem z tego korzystasz. To, że to wygląda słabo, no to oczywiście to wygląda słabo. Natomiast no trudno się do tego odnosić, skoro nikt legislacyjnie nie zablokował takim podmiotom jak angielskie kluby wysyłania pracowników na płatne urlopy, z których 80% pokrywa państwo, no to ktoś z tej furtki korzysta. To jest tak samo jak mamy świadczenia socjalne, które nie są w jakiś sposób warunkowane limitami przychodów i pobierają te świadczenia ci, którzy potrzebują i ci, którzy mają kasy w nadmiarze. Także to się zdarza wszędzie i codziennie. Oczywiście wolałbym, żeby klub z taką tradycją jak Liverpool czy Tottenham, żeby właściciele wykładali te pieniądze z własnych kieszeni, które mają spore, a nie brali tego z publicznych pieniędzy. Natomiast no tak jak mówię, potem przychodzi ten namysł, że ja nie jestem od tego, żeby właścicielowi Liverpoolu zaglądać w kieszeń, bo on zatrudnia wielu ludzi. W jego rękach w tym momencie jest tak naprawdę bardzo dużo, bo z jednej strony mówimy tak, patrzymy na tych ludzi, którzy są szeregowymi pracownikami, tak, którzy biorą majtki i tak dalej. Wszystko się zgadza. Natomiast no jest w tym momencie większa sprawa do uratowania, bo tak naprawdę właściciel Liverpoolu bardziej zajmuje teraz pewnie to, żeby ratować klub, strukturę płac, ratować Premier League, ratować sezon, bo jeśli to wszystko by upadło, no to wtedy będą naprawdę olbrzymie konsekwencje i dla piłkarzy, i dla całej rzeszy ludzi, która przy tym pracuje, łącznie z tymi pracownikami, którzy zostali teraz odesłani na urlopy tam współfinansowane przez państwo. Także no, z boku wygląda to kiepsko. Wiem, że spotkało się to z krytyką, także legend Liverpoolu Jamie Carragher nie zostawił suchej nitki na tym rozwiązaniu. Natomiast no, ja sobie zdaję sprawę z tego, że źle to wygląda, ale musimy sobie też zdawać sprawę, że wszystko, co się teraz dzieje, jest w pewnym sensie efektem domina. Jeśli to nas oburza, to powinniśmy co najwyżej wymagać od ludzi, którzy stanowią prawo, w tym wypadku w Anglii, żeby nie pozwalali takim podmiotom jak Liverpool albo tak bogatym podmiotom na korzystanie z takich furtek. I tylko o to chodzi, żeby z takich świadczeń mogli korzystać ci, którzy naprawdę tego potrzebują, a jeśli jest furtka, no to z tych furtek się korzysta. Myślę, że w Polsce nie muszę tego tłumaczyć, bo to jest norma.
No to prawda, natomiast no mamy przykład choćby Manchesteru City, który już zapowiedział, że ani jednego pracownika na urlop nie wyśle i po prostu będzie im płacił pieniądze. No też dla Manchesteru City no, dobre zagranie PR-owe w tych czasach, no bo wiemy, że ostatnio oni nie mieli zbyt dobrej tej prasy po wykluczeniu z pucharów, no ale też no, po prostu okazuje się, że ich na to stać i tutaj mamy takie podejście odmienne, choćby od Liverpoolu, który też przecież na biedę nie narzeka. Tak zamykając ten temat bieżączki, a właściwie no, tego, co się wydarzy w przyszłości, czyli no, dokończenia sezonu ewentualnego, no taka tendencja w Europie się rodzi i też można się wsłuchać w komunikaty nieoficjalne płynące ze strony UEFA czy FIFA, że no ten sezon dobrze było, aby został jednak dokończony. To też się strasznie zmienia, bo ja pamiętam jeszcze tydzień temu, jak czytałem angielskie media, to taki był pesymizm, zwłaszcza wśród tych kibicujących Liverpoolowi, że pewnie trzeba będzie no zabrać po prostu Liverpoolowi niemal pewny tytuł i anulować sezon. Teraz się gdzieś to zmienia, no ale miało to by się gdzieś rozpocząć w sierpniu, we wrześniu, no i znaczy dokończyć w sierpniu, we wrześniu w ten sposób, no i jeszcze oczywiście przy odpowiednich regulacjach, jeżeli chodzi o okienko transferowe i kontrakty. Na ten moment też wydaje się to najbardziej prawdopodobne rozwiązanie, też w tle gdzieś kołaczy ten pomysł izolowania drużyn, też ci się to gdzieś obiło w uszy, jak ty w ogóle widzisz to kończenie sezonu możliwe?
Znaczy, szczerze mówiąc, ja jestem zwolennikiem najbardziej rozwiązania, które nie wiem, czy jest w 100% możliwe, jeśli chodzi o przepisy i o wszystkie aspekty prawne. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy wszystkie ligi piłkarskie, nie tylko Premier League, które są rozpoczęte, żebyśmy je dokończyli. Niezależnie od tego, kiedy to by się miało stać, znaczy zakładam, że to jeszcze będzie w tym roku. Chciałbym po prostu, żeby kontrakty, które są ważne do 30 czerwca 2020 roku, żeby wszyscy jednomyślnie podeszli do tego w taki sposób, że one zostają przedłużone do czasu umownego zakończenia sezonu piłkarskiego w Europie i dopiero potem mielibyśmy okienko transferowe, przerwę przed następnym sezonem. I ja bym chciał takiego rozwiązania. Chciałbym, żebyśmy, kiedy zaczniemy wracać do normalności...
A myślisz, że to, co się gdzieś pojawiło, takie rozwiązanie pośrednie, bo wiesz, to, co mówisz, jednak prawnie byłoby trudne do zrobienia ze względu choćby na różne regulacje w różnych krajach. Natomiast no, pojawił się taki pomysł w zeszłym tygodniu, że okej, jeżeli 30 czerwca chcesz opuścić swój klub, możesz to zrobić, natomiast nie możesz zagrać w innym klubie do końca trwania tego przedłużonego sezonu, więc de facto też na tym tracisz, co powoduje, że gdzieś łatwiej by było przedłużać te umowy z piłkarzami, no ale oni nie są niewolnikami też wtedy. Możesz zerwać ten kontrakt, możesz po prostu odejść.
To są aspekty prawne. Mówię, nie jestem w tym momencie merytorycznie przygotowany, żeby ci przedstawić taką wizję. To jest bardziej moja wizja idealistyczna, taka wizja, którą ja chciałbym zobaczyć. W sensie chciałbym, żebyśmy nie mieli do czynienia z anulowaniem wyników, z zamykaniem sezonów. I żebyśmy mieli po prostu właśnie takie sytuacje, że sezon jest anulowany, mistrza nie ma i nagle zbieramy się powiedzmy we wrześniu i gramy nowy sezon. Chciałbym rozwiązania, które pozwoliłoby najpierw dokończyć te rozgrywki, które mamy możliwie jak najszybciej, nawet przy graniu bardzo często, nawet przy graniu w jakimś... Nie wiem jak to ująć, w innym systemie. Ty wspominasz tej izolacji. Wiadomo, że u nas ten temat izolacji rzucony przez pana Świerczewskiego z Rakowa tak przeszedł trochę bez echa, bo w naszych polskich warunkach trudno nam się sobie to było wyobrazić. Natomiast no nie jest trudno mi sobie wyobrazić to, że Premier League kończy rozgrywki na jakiejś egzotycznej wyspie, czy w miejscu, gdzie jest w miarę bezpiecznie po rzeczywiście obowiązkowej kwarantannie i z transmisjami telewizyjnymi. Jest to jakieś rozwiązanie. Natomiast z tego co wiem, same kluby nie są tym zainteresowane i oni jednak woleliby grać w Anglii. Pytanie cały czas otwarte, czy sytuacja z epidemią na to pozwoli. Tego wszystkiego oczywiście nie wiemy. Natomiast no, moje prywatne zdanie jest takie, że ja bardzo bym chciał, żeby te sezony się dokończyły, bo wiele wysiłku, wielu drużyn, wielu ludzi zostało włożone w to, co już jest i no po prostu... takiego ludzkiego punktu widzenia źle bym się z tym czuł, że nagle wszystko anulujemy, a od września powiedzmy gramy nowe sezony w całej Europie. No po prostu ja bym się z tym źle czuł. Natomiast czy jest możliwy konsensus lig europejskich i wszystkich pod szyldem UEFA, żeby rzeczywiście jakoś to prawnie móc dokończyć, bo to jest przede wszystkim kwestia tych kontraktów, które są podpisane z zawodnikami, z trenerami. To głównie stoi na przeszkodzie, okienko transferowe, że tak naprawdę wielu zawodników 30 czerwca staje się wolnymi zawodnikami albo ma już podpisane kontrakty z nowymi klubami. To jest problem. I tutaj pytanie, czy stać byłoby środowisko piłkarskie na taką solidarność, żeby powiedzieć sobie: OK, przesuwamy ten 30 czerwca, stawiamy tę datę graniczną gdzieś indziej, podpisujemy aneksy, później robimy krótkie okienko transferowe i przygotowania do następnego sezonu. Czy jednak tego nie ma? Czy jednak zdecydujemy się na to, że w skrajnie trudnych okolicznościach, kiedy nie zdążymy dograć sezonu w jakimś najbliższym czasie, bo tutaj się często mówi, nawet chyba szef UEFA powiedział, że jeśli sezonów nie dogramy do końca czerwca albo jeśli ligi nie ruszą do końca czerwca, to będzie trzeba ten sezon anulować, no to no, ja osobiście byłbym tym bardzo rozczarowany, ale no mówię, zdaję sobie z tego sprawę, że w tym momencie wielu ludzi, czy to Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy zajmującym się prawem w sporcie, mogłoby łatwo storpedować moje, podkreślam, jakieś tam idealistyczne podejście do sprawy. Ja bym po prostu chciał, żeby świat sportu z tego miejsca, gdzie stanął, żeby z tego miejsca ruszył. I no pytanie, czy jesteśmy w stanie wypracować taki konsensus, żeby to zrobić?
No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, natomiast słuchaj, no zostawiamy te trudne wszystkie tematy, czas na przyjemności. Jak ta twoja jedenastka wszechczasów Premier League się prezentuje? Bo
już
wiem, że masz. Proszę bardzo.
Ostatecznie nie było mi tak trudno tego złożyć, tej jedenastki, natomiast od początku podkreślę, że dla ułatwienia sobie wyboru zdecydowałem się postawić wyłącznie na zawodników, którzy zakończyli już karierę, czyli do jedenastki w ogóle nie wrzucam zawodników, którzy są czynni sportowo, bo to by mi bardzo...
No to wiesz, pytanie, czy którykolwiek z tych czynnych by się załapał, bo ja na przykład jak robiłem swoją, no to nie mam też takiego, nie musiałem sobie nawet nakładać ograniczenia.
Znaczy ja przy paru miałem naprawdę duże wątpliwości, bo gra na paru pozycjach w Premier League zawodników, którzy grają zawodnicy, którzy naprawdę będą kiedyś w tych jedenastkach wszechczasów, żeby wymienić chociażby Kuna Aguero, Cristiano Ronaldo. Tak pierwsze dwa nazwiska z rzędu, największe jeszcze parę bym wymienił, ale okej, ja sobie to ograniczenie nałożyłem. Ustawienie 4-4-2, w bramce Peter Schmeichel, w obronie z prawej strony Gary Neville, w środku John Terry, Rio Ferdinand, Ashley Cole na lewej obronie, w pomocy dwójka środkowych, no w zasadzie trójka, ale jest Patrick Vieira, Frank Lampard, przed nimi Steven Gerrard i Ryan Giggs, w ataku Thierry Henry i Alan Shearer, menadżer oczywiście Sir Alex Ferguson, ławka rezerwowych, tak żeby złożyć meczową osiemnastkę, Petr Cech, Tony Adams, Jamie Carragher, Paul Scholes, Didier Drogba, Ruud van Nistelrooy, Eric Cantona i Arsene Wenger jako trener. Mhm. Także taką osiemnastkę.
Trener ławki wybrałem. Rezerwowych, no to ciekawe. To żeście no tak, ciekawie tak. Wengera, tam ciekawą funkcję mu nadał.
No myślę, że trochę by się Arsene zdenerwował. Poza tym, jeśli chodzi o Wengera, to w sumie nie wiadomo, czy to jest jeszcze czynny trener, czy nie. Bo przecież trochę przebiera nogami i czasami wydaje się, że chciałby wrócić, no ale wciąż nie wrócił.
No tak, do Bayernu się choćby mówiło, tak, że mógłby trafić, jak Niko Kovac odszedł, pamiętam.
Tak, tak, były takie pogłoski. Także, tak.
Ale to muszę ci powiedzieć, że dosyć podobna do tej mojej, no bo ja mam obronę taką samą, Schmeichel, Neville, Terry, Ferdinand, Cole. W pomocy trochę się pozmienia, bo ja na przykład dałem Ronaldo, bo ja zrozumiałem, że piłkarzy masz na myśli, którzy nie grają, że którzy grają, ten, grają w Premier League, a Ronaldo już Premier League nie ma, więc jakby tutaj sobie go dorzuciłem do składu. Gerrard i Vieira w środku pola, Giggs na skrzydle i też Thierry Henry, Alan Shearer, więc no myślę, że to takie postacie są ikoniczne mocno dla
znaczy u mnie Frank Lampard akurat musiał być w składzie, bo to jest jeden z moich ulubionych piłkarzy ever, jeśli chodzi w ogóle o sposób gry, o sposób poruszania się, o kulturę gry, o kulturę pracy. Uwielbiam w ogóle fragment z autobiografii Harry'ego Redknappa, jak on opisuje młodego Lamparda, jak Lampard wchodził dopiero do piłki. To jest po prostu piłkarz, którego ja uwielbiam i wiadomo, że...
A odnośnie tak fragmentów, podając... tak tylko ci wejdę słowo Redknappa na temat Lamparda, to też mi się podobał taki, jak Harry Redknapp oglądał finał Ligi Mistrzów Chelsea kontra Bayern i tam opisywał, mówił, że mimo tego, że Frank Lampard to moja rodzina, że go tam wychowywałem, pomagałem i tak dalej, że no jesteśmy bardzo blisko, no to przeklinałem go i generalnie chciałem, żeby ta Chelsea przegrała, no bo wtedy Tottenham zajął czwarte miejsce w Premier League i gdyby Chelsea nie zdobyła Ligi Mistrzów, to by zagrał w następnej edycji, a przez to, mimo tego, że zajęli czwarte miejsce, no to w Lidze Mistrzów nie zagrali.
To znaczy, to ja ci powiem, że pomimo tego, że uwielbiałem Lamparda i uwielbiałem tamtą Chelsea, chociaż miałem potem dysonans, bo dopóki Chelsea była dobrze zarządzana i miała ikonicznych menedżerów, to było naprawdę fajnie. A w momencie, kiedy zaczął tą drużyną rządzić przypadek trochę, no to trochę też ta sympatia osłabła. Natomiast mnie też serce wtedy bolało, bo no ten Tottenham Redknappa naprawdę mi się oglądało super. Bardzo go lubiłem i bardzo chciałem, żeby do tej Ligi Mistrzów wtedy awansowali. Także w pewnym sensie go rozumiem. Natomiast Frank Lampard, jeśli chodzi o to, jakim jest piłkarzem, jakie miał umiejętności, cechy przywódcze, strzał z dystansu, uwielbiałem Franka Lamparda. Naprawdę u mnie zawsze, czy grałem w jakiegoś PSA w FIFA, czy brałem Chelsea, czy reprezentację Anglii, to po prostu uwielbiałem grać nawet Frankiem Lampardem. Także akurat on się u mnie musiał zmieścić, ale rozumiem to, że no tutaj w zasadzie no środek, no u mnie Steven Gerrard jest na tej kartce ustawiony trochę wyżej jako taki fałszywy prawy pomocnik.
Słuchaj, też ciebie o to nie poprosiłem, no ale ja się tobie pochwalę i wam, drodzy słuchacze, że ułożyłem sobie taką listę 10 najlepszych meczów Premier League w latach 2010-2020 i ten tekst zresztą się też na weszło pojawi dzisiaj albo jutro. No już 9 meczów opisałem, został mi ten najważniejszy, ostatni, numer jeden. No i moja dziesiątka jest taka, tutaj też jakby oczywiście masz jakieś swoje uwagi dorzucać, ewentualnie jakiś mecz,
dobra,
który
ci się... Przedpremierowo, który ci się
nasunie. Tak, dziesiąte miejsce, bo tak wiadomo, będziemy budować napięcie. Dziesiąte miejsce, Swansea kontra Crystal Palace 2016 roku. To był mecz, który się skończył wynikiem 5-4 i tam było tak, że Swansea już prowadziła 3-1 w 68 minucie. Crystal Palace zdołało wyjść na prowadzenie 4-3. Przypominam, w 68 minucie przegrywali. W 80 chyba 3 minucie już było 4-3 dla Crystal Palace i potem jeszcze w doliczonym czasie gry Fernando Llorente strzelił 2 gole i skończyło się wynikiem 5-4. Ciekawostka z tego spotkania jest taka, że trenerem Swansea był wtedy Bob Bradley, który generalnie nie, jest jednym znany z tego, że jest jednym z najkrócej pracujących menedżerów w historii Premier League, tam chyba 57 dni. 85. No dobrze, to trochę za mało tych dni mu dałem. 85. No ale ten jeden mecz wygrał, taki szalony. Dziewiąte miejsce to jest Chelsea kontra Tottenham i ten słynny mecz, gdzie Eden Hazard strzela gola i daje mistrzostwo Leicester 2-2. Bo to uprzedzając troszeczkę fakty, żadnego meczu Leicester nie dałem, no bo jednak mimo wszystko oni zdobyli ten tytuł głównie takim pragmatyzmem, no i tam trudno się doszukać jakichś takich meczów z wielkimi zwrotami akcji, no a trudno by było w takim też, szkoda by było, żeby w takim zestawieniu w ogóle tego mistrzowskiego sezonu Leicester nie wspomnieć, więc no ten mecz, który tam też, wiadomo, historia związana z Tottenhamem, który też wtedy miał szansę na tytuł i ostatecznie ją stracił, no i ten piękny gol Hazarda jako taki jedyna jaskółka, jedyny przebłysk, jeden z niewielu w tamtym sezonie dla Chelsea, no bo oni wtedy kończyli z Husem Hiddinkiem, dziesiąte miejsce, no i słabo to się skończyło. Ósme miejsce, Arsenal kontra Tottenham, porażka Arsenalu 2-3 na Emirates Stadium w 2010 roku. Do dzisiaj jedyne zwycięstwo Tottenhamu w Premier League właśnie na Emirates Stadium w erze Premier League, no bo raz jeszcze wygrali, ale to było na Highbury, bo to był jeszcze 90 któryś rok. No i też odwrócenie losu, bo do przerwy Arsenal prowadził 2-0, a później zwycięstwo Tottenhamu 3-2 i zwycięski gol Younesa Kabula swoją drogą. To też taki piłkarz, który nie miał za wiele pozytywnych momentów, a tutaj akurat jeden taki, że ho-ho. I też fajny cytat znalazłem w autobiografii Redknappa, który mówił o tym Younesie Kabulu, że musiał przekonywać długo Daniela Lewiego, aby go pozyskać w ogóle, bo Daniel Lewi miał wątpliwości co do jego wieku, bo on już też przychodził jako taki piłkarz w około okolicach 30, że często kontuzję łapał, no i dlatego jednego gola chyba nawet warto było, żeby tego Kabula ściągnąć. Siódme miejsce...
Dla kibiców Tottenhamu na pewno.
Tak, siódme miejsce to jest starcie Norwich z Liverpoolem, to legendarne 4-5, gdzie Jurgen Klopp stracił swoje okulary i potem w bardzo uroczym stylu na konferencji prasowej mówił, że no ja mam zazwyczaj drugą parę tych okularów, ale tutaj nawet po angielsku można powiedzieć, bo to brzmi jeszcze zabawniej. But it's hard to find out about glasses without glasses. No i pozostał bez okularów i nie wiedział, gdzie ma tą drugą parę. No i wiadomo, no oczywiście, że zwroty akcji to każdy pamięta, że tam trochę taka historia gdzieś jak ze Swansea Palace, tylko tam Norwich zdołało w doliczonym czasie gry jeszcze z 6 na 4-4. Wcześniej oczywiście wypuścić prowadzenie z rąk, no a Adam Lallana jednak wpakował. I też Steven Colker na przykład wszedł na ostatnie 5 minut w barwach Liverpoolu. To też są takie smaczki z tym meczem. Szóste miejsce to jest Manchester United kontra Arsenal 8-2. Wiadomo, masa memów i pytania, co mówi Wojciech Szczęsny do ukochanej. Wrócę przed 9, prawda? No i też wielkie lanie Manchester United. Wielkie lanie, które zrobił Manchester United Arsenalowi. Piąte miejsce to jest Liverpool kontra Manchester City 3-2. No ten mecz, po którym znalazłem taką wypowiedź Manuela Pellegriniego, który powiedział, że no, to najbardziej ubolewamy nad tym, że już nie jest wszystko w naszych rękach, ale Liverpool jeszcze musi zagrać z Chelsea, my będziemy robić wszystko, żeby wygrywać do końca, no i wywierać na nich presję. I kto by pomyślał, że taka z pozoru nic nieznacząca formułka, takie zdanie, które zawsze wypowiadają trenerzy, no wszystko się może zdarzyć i tak dalej, to okaże się takie prorocze, że to zwłaszcza ten fragment Liverpool musi zagrać jeszcze z Chelsea. No ale ten mecz Liverpoolu z City, to pamiętamy też te reakcje Stevena Gerrarda, no i jeden z lepszych występów Liverpoolu w tamtym sezonie. Czwarte miejsce, Manchester United kontra Manchester City i zwycięstwo 6-1, czyli mecz, który nazwał Sir Alex Ferguson najgorszym w swojej karierze. No trudno się dziwić, bo no wtedy to
była okładka słynna Six in the City, tak?
Tak, tak. No i to też ten moment, jak Manchester City tak zaczynał dopiero zaznaczać swoją pozycję w mieście, wręcz dopiero co w kraju, w mieście, no bo to było miasto przez lata zdominowane przez United. No i takim, że tak powiem, z dużym hukiem weszli na tą imprezę. Tam często Ferguson ich określał mianem głośnych sąsiadów, no to byli tak głośni sąsiedzi, że tam oddziałów policji zabrakło chyba, po które mógłby Ferguson dzwonić, aby ich uspokajać. Trzecie miejsce, no to Crystal Palace Liverpool, słynne 3-3, ja się nie będę rozwodził, bo mi smutno. Drugie miejsce Newcastle Arsenal 4-4, no też historyczne spotkanie, gdzie no do przerwy Arsenal prowadził 4-0, no i później Newcastle odrobiło tą stratę. I też ciekawy cytat Jaya Bartona, który wspominając na ten mecz mówił, że Arsenal kompletnie mentalnie nie istniał i gdyby jeszcze ten mecz potrwał dłużej z 5 minut, to byśmy nawet to wygrali. Ja sobie odpaliłem taki obszerny skrót i rzecz, nawet na oficjalnym kanale YouTube'owym Newcastle jest cały mecz ten do obejrzenia, także jakby ktoś, teraz jest taka zajawka na retro, więc jakby ktoś sobie akurat to spotkanie chciał odświeżyć, to można. No i tam widać rzeczywiście w końcówce, że tam Szczęsny jeszcze musiał wybronić ze dwa strzały i to była dopiero historia, jakby od 0-4 na 5-4 Newcastle wyszło. No i pierwsze miejsce to wiadomo, no Manchester City, Kings Park Rangers, z tego meczu to chyba nic nie przebije jeszcze przez kolejne 20 lat.
To prawda. Bardzo mi się podoba ta dziesiątka, także chętnie odpalę ten tekst i poczytam, tak żeby jeszcze tak sobie nadrobić. Także nie mam tutaj absolutnie zastrzeżeń, no bo też nie przygotowałem swojej, ale twoja jest naprawdę zacna i tylko no, mówiąc takim językiem kulinarnym, to tylko smaka narobiła, no ale wiadomo, że musimy się jeszcze przez jakiś czas takimi wspomnieniami cieszyć.
No słuchaj, dobrze, że takie są, a nie też inne. No Premier League przez lata nam dostarczała wielkich uniesień. No dobra, Szymon, słuchaj, dzięki wielkie, że byłeś z nami w takim razie. Zdrówka przede wszystkim i wszystkiego dobrego. Trzymaj się.
Tak jest, nie ma problemu. Korzystając z okazji, chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy i chciałem podziękować wszystkim, którzy walczą na pierwszej linii frontu, czyli w służbie zdrowia, wszystkim, którzy chodzą do pracy, pracują w sklepach i tak dalej. Trzymajcie się ciepło, bądźcie silni. Mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem już w lepszych okolicznościach. No i zdrówka dla wszystkich.
Tak,
dzięki.
Jest. Dzięki, Szymon, trzymaj się. A my błyskawicznie sobie dzwonimy do Michała Skiby, bo wiem, że czeka pod telefonem. No i w temacie już z Michałem głównie wspominkowym sobie będziemy mówić. No bo tą bieżączkę no to z Szymonem załatwiliśmy i myślę, że też taki pewien pogląd na to, jak to wygląda teraz, jeżeli chodzi o Anglię. Mamy kwestia tych zarobków. No tutaj też mi się wydaje, że dobrze było osiągnąć jakiś konsensus, no bo przy tak w dużych zarobkach, jakie mają te największe gwiazdy Premier League, no to można by i gdzieś wspomóc te kluby z niższych lig w Anglii i pewnie trochę na tą służbę zdrowia by starczyło, no ale trzeba pamiętać, że oni też swoje zobowiązania mają, takie, które jednak tworzyli przy poprzedniej pensji, no i nikt przecież nie mógł przewidzieć tego, że oni tych pieniędzy mieć nie będą i każdy z nich się tak gdzieś tam indywidualnie musi dogadywać teraz, nie wiem, ze swoim bankiem, z człowiekiem, który udziela kredytu i tak dalej, i tak dalej. Czekamy cały czas na Michała. Zagrajmy sobie chwilkę piosenki i za moment wrócimy, bo tutaj mam sygnał, że trzeba Michała trochę zmobilizować, ale to myślę, że minutka i zaraz będziemy.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Mieliście piosenkę, czyli Jingle 2, no to też zawsze jakaś muzyka. Teraz dopiero będzie muzyka, jak Michał Skiba opowiada o lidze angielskiej, to kobiety przechodzą na drugą stronę ulicy. Przepraszam. Michał Skiba jest z nami, cześć.
Witam serdecznie, wszystko słyszałem.
O Jezu, nie, i teraz już dramat już się skończy, ale mam nadzieję, że...
Rozumiem, że to było zaplanowane.
Ale wiesz, to są te tak zwane żenujące żarty prowadzącego, to w tym akurat to jestem zawsze najlepszy, no.
Bardzo dobrze, wszystko rozumiem. Rozumiem, że rozmawiamy o lidze angielskiej.
To prawda, tak, dodzwoniłem się tak, dzwonię do pana w bardzo nietypowej sprawie, zwłaszcza w programie Football Bloody Hell, to jest niezwykle nietypowa sprawa. Liga angielska, słuchaj, no i zacznijmy od jedenastki, bo poprosiłem cię, żebyś sobie swoją stworzył, no i jestem ciekaw, jakich zawodników umieściłeś w swojej jedenastce wszechczasów Premier League.
jest ta jedenastka. Są też piłkarze, którzy wciąż grają i w bramce u mnie no, dałem Edwina van der Sara.
O, widzisz.
On akurat w piłkę już nie gra, z tego co nam wszystkim wiadomo. I tak, od lewej obrony to będzie Patrice Evra, Rio Ferdinand, John Terry. I tutaj chyba mnie zaczną zaraz niektórzy hejtować, bo już na prawą obronę zasłużył Trent Alexander-Arnold. Chociaż być może za wcześnie dałem tego piłkarza na prawy blok obrony. Uh-huh. A gramy systemem 4-4-2, więc takim najlepiej, żeby bramkarz bił piłkę do niższego, do wyższego napastnika, a ten zgrał do tego niższego. No, ale w ataku nie ma Emila Heska i Michaela Owena, tylko jeszcze...
A Jago Aspas jest, czy nie?
Nie ma Jago Aspasa, niestety. Niestety. Być może gdyby dyspozycja Celtic Vigo przełożyła się na występy na Anfield, to wtedy by można było o tym myśleć. A
być
tak
może...
Cristiano Ronaldo na prawej pomocy.
Ja tylko tak do Jago Aspasa jeszcze dopowiem, być może jakby lepiej wykonał rzut rożny słynny w meczu z Chelsea.
No tak, no to już jest słynny rzut rożny. Ja go pamiętam bardzo dobrze, Wojtku drogi, ty pewnie też.
No niestety.
A jeśli jeszcze mówimy o obrońcach, zastanawiałem się długo, czy nie dać Lerliego Kinga zamiast na przykład Johna Terry'ego, ponieważ zawsze mnie dziwiła wypowiedź Terry'ego Auriego, który mówił, że to Lerly King jest takim najtrudniejszym obrońcą, przeciwko któremu on grał, a przecież grał przeciwko...
No Lerly King to był taki obrońca, którego niestety kariera gdzieś była naznaczona przez kontuzję, tak? I
gdyby... No tak, otwierał lodówkę i był bardzo mocno przeziębiony.
Gdyby to... nie te urazy, to ja myślę, że on to też prawda. Mógłby zrobić większą karierę, no bo nawet w reprezentacji Anglii, jak mu się zdarzało być w szczycie formy, no to był co najwyżej tym numerem 4, no bo Ferdinand Terry bez konkurencji, Carragher gdzieś tam jako ten pierwszy wchodzący, no i był ten Lerly King, no ale niestety no, kontuzje tutaj zastopowały rozwój jego kariery.
Chociaż z tego, co pamiętam, to Rio Ferdinand też potrafił sięgnąć po pilota telewizora i doznać urazu pleców. Więc coś wspólnego z Lerly Kingiem miało, oprócz tego, że bardzo dobrze grali w piłkę na środku obrony.
A powiedz mi jeszcze na przykład, dlaczego Patrice Evra zamiast Ashleya Cola?
Miałem bardzo długo Ashleya Cola i w ostatniej chwili go dałem jednak na ławkę rezerwowych, bo taką ławkę też stworzyłem. Chyba więcej tytułów mistrza Anglii, to może mnie mogło przekonać, jednak większy udział w grze ofensywnej, chociaż Ashley Cole też był człowiekiem, który z przodu wiedział, co z piłką zrobić, ale Evra chyba wiedział to lepiej i robił to lepiej i nawet Sir Alex Ferguson powiedział, że Evra to jest urodzony boczny pomocnik, ale no nie mam lepszego lewego obrońcy, a jak mogę mieć dwóch w jednym, no to dlaczego nie?
Trochę tak jak, przepraszam, wejdę ci jeszcze w słowo znowu z Michałem Karbownikiem teraz w Legii, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, że jego menedżer Mariusz Piekarski często powtarza, że on nie gra na swojej właściwej pozycji. Wszyscy się zastanawiają, jakby on wyglądał w środku pola, no ale jak tak dobrze wygląda na lewej obronie, to może nie ma co mieszać. No.
Prawda, Michałowi Karbownikowi wypada życzyć, żeby nawet nie było tych proporcji trzeba używać, tylko żeby ten poziom był tak wysoki, żeby można było o nim rozmawiać w temacie Premier League. I co, możemy przychodzić do pomocników?
Proszę bardzo.
To jest ten sam problem, który miał Sven Goran Eriksson na przykład. Jak zmieścić się Stevena Gerrarda, Franka Lamparda i Paula Scholesa w jednym zespole? No ja tak to spróbowałem zrobić. I ten Paul Scholes niestety musi się gdzieś... dogadać z kimś.
Słuchaj, kiedyś była taka historia, pamiętam, że Steven Gerrard grywał na skrzydle, pamiętam, jak przyszedł Steve McClaren do reprezentacji Anglii w 2006 roku, no to wtedy ta dyskusja chyba przybrała takich największych rozmiarów, bo Mundial 2006 to był chyba ten szczyt formy zarówno Lamparda, jak i Gerrarda. I tam też to nie wypaliło wtedy w Niemczech. No i przyszedł McClaren i chciał jakoś na siłę to zmieniać. I pamiętam, że on w środku pola takim jego bazowym ustawieniem, oczywiście to potem też się gdzieś rozmyło przez kontuzję, przez jakieś wahania formy, ale na prawym skrzydle umieścił właśnie Gerrarda, na lewym skrzydle Stewarda Downinga, którego jeszcze pamiętał z czasów Middlesbrough, no i który też tam wtedy zaczynał coraz lepiej grać. No a w środku pola dał Lamparda z Owenem Hargravesem, pamiętam. I taki miał plan.
Ja też nie wiem... Ja też nie wiem, Wojtku, czy tam Gareth Barry nie odgrywał jakichś kluczowych ról w drużynie McLarena.
No
bardzo dużo
trochę,
McLaren kombinował. A może później, no, ale kombinował tak, że na Euro 2008 nie awansował. Mm-hmm,
no właśnie, więc może więc zrobił jeszcze gorzej niż było.
Więc no ja zmieściłem Scholesa, Lamparda i Gerrarda. chociaż chciałem nawet też oddać hołd Royowi Keenowi za to, że był takim twardzielem, no ale wtedy Patrick Vieira mógłby się czuć poszkodowany, a w tych jedenastkach też słyszałem, że padło nazwisko Vieira. Już nie pamiętam, czy to mówiłeś ty, czy Szymon.
Obaj. Chyba.
Obaj daliście, o. Chyba, że obaj. No i Jacek Thierry Henry i mimo wszystko Alan Shearer.
A czemu mimo wszystko? Mimo co?
No bo mam tu łamane na Sergio Aguero.
A, no
który,
tak, no tak.
Który jednak latami, no i zresztą to jest autor tego gola, który dał Mistrzostwo Anglii, który jest też meczem numer jeden w twojej liście z tego, co
Tak, widzę, że się przysłuchiwałeś uważnie, bardzo się cieszę. Ale też nie pomyślałeś tak o Wayne Rooneyu, bo powiem szczerze, że mnie trochę uwiera to, że tego Rooneya nie ma, no ale też na przykład nie wiem, czy bym go postawił nad Aguero mimo wszystko, natomiast no, było tyle tych fantastycznych napastników w historii Ligi Angielskiej, przecież nawet no, Harry Kane już też spokojnie no, gdzieś nie musi mieć kompleksów względem czy to Rooney czy Aguero, no chyba, że weźmiemy pod uwagę liczbę mistrzostw w kraju, no to może mieć kompleksy, ale ta liczba strzelanych goli jest naprawdę duża i jak utrzyma taką dyspozycję i trochę będzie lepiej z jego zdrowiem, no to spokojnie może ich powyprzedzać. No ale Rooney, no to też taki piłkarz, który przecież w Manchesterze United mnóstwo goli, jeszcze nawet jak wrócił do Evertonu, no to też został chyba najlepszym strzelcem tej drużyny w Premier League w tamtym sezonie, więc trochę tutaj też zastanawiam się, czy on się nie pojawił w rozważaniach.
Był w moich rozważaniach, jest na mojej ławce rezerwowych. Jest też tak, że Didier Drogba, no on też nie musi się czuć wcale gorszy od innych, których tutaj wymieniamy. Na ławce nie ma Fernando Torresa, przecież on wejście do Premier League i te pierwsze kilka sezonów miał wręcz wybitne i duży pech tylko sprawił, że Fernando Torres nie wygrał z Liverpoolem Mistrzostw Anglii, później wiele trofeów z Chelsea sobie wtedy to odbił. Mówiliśmy o Kane'ie, no właśnie brak trofeów, to wywieranie presji, to nigdzie się nie wywierania presji jeszcze do gablocy nie potrafił włożyć, a tylko takie na razie trofea ma Harry Kane i jego Tottenham.
No tak, natomiast wiesz, to wiadomo, że to jeszcze nie jest ta sama półka, bo tutaj też mi się nasuwa przykład Stevena Gerrarda, tak zawsze o czym mówię, że to, że na przykład Steven Gerrard nie miał Mistrzostwa Anglii, no to wydaje mi się, że to nie jest wina Gerrarda, tylko wina tego, że gdzieś Liverpool czasami bywał za słaby, albo sezon się gdzieś pechowo ułożył. No i trochę może być tak w przypadku Kane'a, no bo gdyby się tam reszta Tottenhamu potrafiła do niego dostosować poziomem, no to być może, ja już nawet nie mówię o mistrzostwie, ale jakieś tam trofeum udałoby się zdobyć, tylko no właśnie, no tu problem polega na tym, że Gerrard wygrywał wszystkie inne trofea i strzelał gola we wszystkich finałach wręcz, a Kane'a jeszcze tego nie ma. Natomiast no ja widzę w tym gościu taki potencjał na kogoś naprawdę za kilka lat legendarnego. No.
No Harry Kane jest też także strasznym stolistą. Widać, jak on bardzo przyszedł do tego rekordu strzeleckiego Alana Shearera i nawet jeśli jest jakiś gol, który jest bardzo wątpliwy i nie wiadomo, czy w ogóle Kane dotknął piłki, to zresztą pamiętamy takie sytuacje, gdy Kane się zarzekał, żeby dotknąć piłkę i oficjalnie składał prośbę do takiego wydziału goli do wątpliwych.
To czy taki wydział istnieje?
Jest właśnie taki wydział, to jest wspaniałe w Premier League, że nawet mają taką instytucję. Wydział do spraw wątpliwych i goli wątpliwych, chyba tak to w takim dłuższym rozumieniu brzmi.
Michale, ławka rezerwowych twoja.
To tak jak już niektóre nazwiska się przewinęły, jest Roy Keane, Didier Drogba, David Beckham, w ogóle też zapomniana trochę postać, jak tutaj go...
David Beckham, to dodajmy, wrzucił post na Instagrama, taki bardzo również pozytywny, w którym odnosił się do wczorajszego orędzia królowej angielskiej, no to też było takim wydarzeniem wiekopomnym, bo to pierwszy raz od 18 lat bodaj i wygłosiła Elżbieta II takie orędzie do narodu, w którym stara się podtrzymać Anglików na duchu i generalnie konkluzja jest taka, że kiedyś wyjdzie słońce zza tej burzy. Bardzo fajne zachowanie i bardzo przyjemny gest.
No, mistrz autopromocji to zawsze David Beckham. Oczywiście za tym idą też szczere uczucia i w to należy wierzyć. On jest na mojej ławce oczywiście nie
ale
tylko
piłkarsko
za
też kozak.
Poza boiskiem, tylko na boisku. No na boisku. Niektórzy już zapomnieli, że to był kozak boiskowy. No i do tego Wayne Rooney, Ashley Cole i Petr Czech. Dorzucam jeszcze Ryana Giggsa i tak bym to zamknął.
Powiedz mi, Michał...
Trenera chyba nie będę wybierał, bo Sir Alex Ferguson to chyba powinien być u każdego.
Powinien być u każdego. Na mnie cały czas wrażenie robi ta nawet sucha liczba tytułów. Ja ostatnio właśnie jak pisałem ten tekst o tych meczach, top 10, no to gdzieś tam wiadomo, sięgałem do różnego rodzaju dawnych tekstów, no i takie porównania Fergusona z Wengerem. No to Wenger się patrzy, 3 tytuły mistrzowskie zdobył, no to i tak dużo, chociaż wiadomo, jak sobie przypomnimy, ile lat pracował, no to już nie tak dużo, ale no 3 tytuły mistrzowskie, no to mało komu się udało w jakiejkolwiek lidze. Ale Ferguson 13, gość ma 13 tytułów, jedna postać, no to ja nie widzę w ogóle możliwości w dzisiejszych czasach, żeby ktoś był w stanie to powtórzyć, no nawet nie dlatego, że po prostu nie trafi się taki kozak jak Ferguson, chociaż to trochę też, ale dzisiaj mi się wydaje, że ten futbol się cały czas tak zmienia, że wszyscy tak odczytują cały czas te twoje zamiary, tych meczów w sezonie jest bardzo dużo, trzeba tym składem rotować cały czas, że utrzymać się na takim wysokim poziomie przez tyle lat jest niemożliwe po prostu.
No i na poziomie takiej presji, nie wiem, czy komuś by się chciało przez 15 lat, 20 być trenerem takiego zespołu jak Manchester United, Manchester City. No Jurgen Klopp już gdzieś zapowiadał, że do 2021 to on będzie trenował, a później nie wiadomo, ostatecznie przedłużył kontrakt z Liverpoolem do 2024 roku, ale mi się wydaje, że to jest chyba jakiś absolutny max Kloppa i jego entuzjazmu. Pep Guardiola, wiemy, że był 3 lata w Monachium, 4 lata w Barcelonie, teraz jest 4. sezon Manchester City i wszyscy typowali, że Katalończyk już Etihad opuści, no bo jednak mimo wszystko w 3-4 lata da się zarobić wystarczająco dużo, by później już się nie kopać często z końmi, bo to są same szybkie konie.
No to prawda. Natomiast ja się ciebie jeszcze chciałem zapytać o takiego najbardziej barwnego trenera, jakiego ty pamiętasz. My trochę mówiliśmy o Harrym Redknappie. Nie wiem, czy on się też nasuwa, czy jakiś taki inny trener, który może nie zawsze no, kosił te trofea, ale no nie wiem, czy to jego wypowiedzi, czy styl prowadzenia drużyny jakości zapadł w pamięć.
To znaczy, na pewno nie będę oryginalny, jeśli powiem, że barwnym trenerem był zawsze José Mourinho, który nawet kiedyś zapytany o to, z kim chciałby walczyć w ringu. Nie wiem, czy słyszałeś tą historię.
Podczas
konferencji prasowej Portugalczyk zapytany, z kim chciałby się zmierzyć w ringu, z którym trenerem z Premier League. José Mourinho pomyślał chwilkę i powiedział maybe Big Sam. I wszyscy w śmiech.
Tylko pytanie, jakby się to skończyło dla Mourinho, no bo wiesz, Big Sam, no to jednak nie ta waga.
No i chyba jeden z moich ulubionych obrazków jest Alan Pardew, który tak tańczy jeszcze chyba, to był chyba w finał Pucharu Anglii.
Tak.
Mogę coś pomylić,
Crystal Palace Manchester United i tak. Wtedy United ten finał wygrało 2-1, ale no to właśnie Palace prowadziło 1-0 po golu. Zresztą pamiętam, to też taki piłkarz charakterystyczny, Jason Pancion, który chyba kiedyś w trakcie meczu musiał za potrzebą wyjść gdzieś tam i potem takie różne przyśpiewki na jego temat powstawały. No ale Alan Pardew, no też postać niezwykle związana przecież z Crystal Palace, bo to człowiek, który był tam wiele lat piłkarzem i kiedyś pamiętam nawet jako zawodnik też awansował do finału Pucharu Anglii i strzelił zwycięskiego gola w półfinale z Liverpoolem, co wtedy jeszcze miało większe znaczenie, no bo ten Liverpool w latach 80. no to nie wiem, czy nie nawet bardziej mityczny niż nawet ten dzisiejszy, a raczej chyba nawet na pewno.
Raczej na pewno i Alan Pardew to chyba już też był trener Newcastle United, który zremisował wtedy z Arsenalem,
tak jest.
Chyba drugi mecz na twojej liście. 4-4, Sheikh Tiote i ten gol, no Sheikh Tiote, który już niestety nie żyje, ale cudowne uderzenie z dystansu, w ogóle ja byłem bardzo zdziwiony, że się decyduje na ten strzał. Ja pamiętam, że ten mecz oglądałem na żywo i jako jakiś dziwny zmysł kazał mi tego meczu nie wyłączać po pierwszych 45 minutach. I chwała Bogu, że zostałem. Ten mecz Newcastle United Arsenal obejrzałem. To jest u mnie zajmuje pierwsze miejsce na przykład.
Okay.
Takie spotkanie. Bo tych kilka meczów też mam.
Jakich?
Mam mecz Leicester City. Do każdego meczu mogę coś powiedzieć. Jak Leicester wygrało na przykład 3-1 i to był taki wielki test dla Lisów, czy oni nadają się na mistrzostwo Anglii, czy nie. No ja myślałem, że to jest w końcu taki mecz, taki break, że jednak przyjedzie Leicester i w końcu odbije się od ściany, a tam Riyad Mahrez tańczył z piłką wokół obrońców. Znów skuteczny był Jamie Vardy i chyba Robert Hood nawet strzelił gola.
Tak.
Bo jak była trwoga, to się szło do Wesa Morgana i Huta i oni wtedy się rozpychali w polu karnym i strzelali gole.
Mhm. No
właśnie. Mam takie spotkanie. Będziemy się trochę powtarzać, bo City Queens Park Rangers 3-2, United City 1-6 i Why Always Me, koszulka Mario Balotellego, o czym trzeba jeszcze też wspomnieć. Norwich Liverpool 5-4, to było dla mnie zdziwienie, że Lallana jest takim bad boyem, bo on ma tam całe żebra wytatuowane, bo jak on strzelił gola na 5-4 i pokazał go klatkę piersiową bez koszulki, było moje spore zdziwienie, że on tam się gdzieś dziarał. No, ale
wiesz, to też jest o tyle nieoczywiste spotkanie, że ja jak sobie go analizowałem ostatnio, no to jak się spojrzy na skład Liverpoolu, no to wiadomo, że mnóstwo się zmieniło, no bo choćby ten Steven Colker tam wspomniany się pojawiał na ławce rezerwowych, ale tam był też i Simon Mignolet i Nathaniel Clyne i Lucas Leiva, Jordan Ibe, no tacy piłkarze, których już, no Clyne chyba niby jeszcze jest w Liverpoolu, ale no nie grał już dawno, a reszty już nie ma w Liverpoolu.
A na urodziny miał wczoraj.
Co mówisz?
Nawet urodziny miał wczoraj na ten klient.
O, no to widzisz.
Liverpool
no
mu składał życzenia.
To wszystkiego
i
najlepszego.
Dlatego pamiętałem, że on jest jeszcze w Liverpoolu.
Ale jak się spojrzy na strzelców goli dla Liverpoolu z tamtego meczu, no to wszyscy jeszcze są, bo dwa gole strzelił Firmino, jednego Henderson, jednego Milner i jednego właśnie Lallana. Więc to tak, no, najlepsi zostali, można powiedzieć.
Też pamiętam, czytałem taki duży tekst nawet na temat tego meczu i jakieś tam bliskie otoczenie Jurgena Kloppa dowiedziało się, że po tym meczu Jurgen Klopp ostatecznie zdecydował, że Alberto Moreno to nie jest piłkarz godny pierwszego składu, bo wtedy Alberto Moreno bardzo psocił chyba na lewej obronie.
Aha. No tak,
i to było
tak.
Zresztą czasy wesołej obrony Liverpoolu, bo i Sako, Lovren to chyba byli ci sprawcy.
No.
I jeszcze mogę wspomnieć mecz, o którym mówiłeś, Swansea Palace 5-4, Manchester Arsenal 8-2, ale też bym się cofnął do Manchester United West Bromwich 1-1 z 2005 roku i Tomasz Kuszczak, który w zasadzie tak bronił, że nawet jakby mecz trwał 300 minut, to chyba też by mu nic piłkarze Czerwonych Białów nie strzeli.
No i jeszcze można wspomnieć na zakończenie o meczu, który się nie załapał do tego mojego rankingu, ale no też był niezwykły. West Brom kontra Manchester United 5-5. Ostatni mecz Sir Alexa Fergusona.
No, to pożegnanie.
Co się tam wydarzyło, to chyba
pożegnanie Sir Alexa Fergusona.
Jedyny mecz w historii Premier League, który się takim wynikiem skończył, no nie ma się co dziwić, bo w ogóle ja nie pamiętam za dużo meczów, które by się takimi remisami kończyły, chyba że mówimy o jakichś solidnie podlanych alkoholem konfrontacjach w FIFA z kolegami, no to tam bywało nawet i 7-7.
Ale niedawno w Pucharze Ligi chyba Liverpool-Arsenal było 5-5.
Tak. Dobrze, że przypomniałeś, tak, bo to w sumie nawet świeża historia. Dobrze, Michał.
Ale nie mecz ligowy, więc nie musi się wcale do twojej listy...
No nie musi się, tak. I na pewno go nie będzie. Tylko Puchar Ligi przecież. Michał, dzięki wielkie za rozmowę. Wszystkiego dobrego, no i zdrówka w tych czasach. To najważniejsze.
Również dziękuję wszystkim słuchaczom, tobie zdrowia i wszystkim lekarzom siły do walki.
O, bardzo
pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy też. Cześć Michał, wszystkiego dobrego. No i zleciała godzinka dosyć sympatycznie na takich rozmowach o Premier League. Mam nadzieję, że się nie nudziliście. No i mam nadzieję, że też jak najkrócej potrwa ten czas, kiedy będziemy się musieli jarać tym, czy piłkarze obcięli swoje pensje o 30% czy 25%. No a jak to się skończy, no to będziemy mogli się zachwycać występami na boiskach. Wojciech Piela, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Cześć.